Jak to dobrze spotkać się z Państwem w ten wyjątkowy przedświąteczny czas. Choć temat, który dzisiaj poruszymy, będzie dotyczył świąt, ale z zupełnie innej strony, być może dla wielu pełnej wzruszeń. Powiemy dziś o kampanii Wspólne Święta. Celem tej akcji Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, jest uwrażliwienie społeczeństwa na samotność seniorów porzucanych na święta w szpitalu oraz poruszenie problemów systemowych związanych z opieką nad osobami starszymi. Z jednej strony temat piękny, bo świąteczny, a z drugiej strony tak smutny, bo dotykający samotności osób starszych. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Punktem wyjścia dla debaty i samej kampanii Wspólne Święta jest zjawisko wykorzystywania szpitala przez rodziny osób starszych jako miejsca, gdzie senior może przeczekać święta, tak by nie był wtedy obciążeniem dla swojej rodziny. Konferencja, do której zapisu dźwiękowego będziemy dzisiaj sięgać, skupiła się nie na ocenianiu rodzin, a na motywacjach części z nich, leżących m.in. w organizacji systemu opieki długoterminowej i wynikających z braku zewnętrznego wsparcia. W dyskusji wzięli udział lekarz Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, doktor nauk medycznych profesor Tomasz Imiela, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, lekarz Irena Kieszkowska, członek zarządu Polskiej Federacji Szpitali, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie, dr Maria Libura, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przewodnicząca zespołu do spraw studiów strategicznych Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, doktor nauk medycznych Marek Stopiński, konsultant wojewódzki do spraw chorób wewnętrznych Marzanna Bieńkowska, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta i Anna Kozieł, ekspert Banku Światowego.
Kampania Wspólne Święta jest kampanią społeczną wymyśloną przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Tematyka kampanii porusza problem nadliczbowych lub przedłużonych hospitalizacji, przede wszystkim pacjentów w wieku podeszłym i przede wszystkim w okresie świątecznym, bo to też nie jest aż tak płytki i jednowątkowy problem. Tak naprawdę idea tej kampanii zrodziła się z tych emocji, które widzieliśmy z przekazów szeptanych, z rozmów z kolegami lekarzami, z koleżankami lekarkami. Mieliśmy faktycznie taki odbiór, że seniorzy bywają podrzucani do szpitali w okresach okołoświątecznych, natomiast wydaje nam się, że to, co widać, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Że jest to objaw niewydolności systemu na bardzo wielu poziomach, kolejek w opiece długoterminowej, czy w końcu wyczerpania sił opiekunów tych seniorów, którzy mimo miłości, mimo chęci zajmowania się nimi, nie są w stanie opiekować się nimi przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Także drzwi szpitalnego oddziału są swego rodzaju soczewką, w której ogniskują się te problemy, ale ten problem ani nie zaczyna się w momencie wejścia tego pacjenta na oddział, ani niestety on nie kończy się w momencie, w którym ten pacjent oddział szpitalny opuszcza. Nie bez znaczenia jest też to, że jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje. Demografia jest nieubłagana i brak systemowego podejścia do tego zagadnienia będzie prowadził do narastania tego zjawiska. I każdy z nas, osiągając pewien wiek, będzie musiał liczyć się z tym, że znajdzie się w grupie ryzyka tego, że zostaniemy potraktowani w ten sposób. Samotność nie jest prezentem, szpital nie jest przechowalnią, a człowiek nie jest przedmiotem.
Bo jestem praktykującym lekarzem, pracuję w oddziale kardiologicznym, ale też w szpitalnym oddziale ratunkowym i rzeczywiście my widzimy tych chorych. Jest ich bardzo wielu przez cały rok. Tutaj mamy zarówno do czynienia z osobami, które są po prostu samotne, bo też o tym nie zapominajmy, że mnóstwo ludzi również w wieku podeszłym zostaje samotna i nie ma tych rodzin, ale też wiele osób, które jakoś tam teoretycznie pomoc ze strony rodzin mogłaby otrzymać. I z punktu widzenia lekarza to jest to bezsilność. Nieraz jest to bezsilność. To, co my możemy zrobić, to pomóc tym chorym na oddziale i to się staramy robić i wiemy, nieraz też jest na ten temat dyskusja, dlaczego jakiś pacjent przebywa w szpitalu bardzo długo. To nie te kilka dni, które potrzebujemy na diagnostykę i leczenie, ale to się wydłuża do kolejnych tygodni, to generuje koszty, ale nasza odpowiedź będzie jedna. Jeżeli ja nie mam szans na to, żeby temu człowiekowi zapewnić coś, co będzie po szpitalu, jakąś dalszą opiekę, no to przecież ja tego człowieka nie wyrzucę ze szpitala. I w tej sytuacji to te koszty będzie generowało, bo ważniejsze jest to, żeby chory miał odpowiednią opiekę. My się tutaj rzeczywiście jest ta bezsilność, bo nieraz trudno tą opiekę zapewnić. Jest żal tych chorych, którzy są również w szpitalu, mimo naszych starań na pewno czują tą samotność, bo mimo, że w szpitalu przecież jest mnóstwo innych pacjentów, personelu, no to nie jest ta sama atmosfera, którą mamy spędzając na przykład święta, czy jakiś wspólny czas z bliskimi. Jako lekarz czuję tą bezsilność, jako lekarz staram się zorganizować wspólnie z pracownikami socjalnymi, na przykład szpitala, dalszą opiekę dla pacjenta.
Problem jest chroniczny, bym powiedziała. To od wielu, wielu lat, jak byłam tak młodym lekarzem, też to obserwowaliśmy. Także bezpośrednio bym jakby problemów systemowych nie wiązała z tym. Natomiast przede wszystkim chciałam pogratulować akcji Okręgowej Izbie i przede wszystkim zadeklarować jako członek zarządu Polskiej Federacji Szpitali, że całym sercem popieramy tą akcję. Ja jestem lekarzem, jestem dyrektorem od wielu lat, więc, ale myślę, że przy okazji tej dyskusji nie wypada mówić o kosztach, ale te koszty są, te przedłużone pobyty kosztują szpital. Oczywiście od strony organizacyjnej staramy się stworzyć warunki świąteczne, tą namiastkę atmosfery świątecznej i staramy się, żeby menu było świąteczne, żeby ci seniorzy czuli się jak najlepiej, jeśli już zostają, ale najbardziej jest przykre, jak rodzina czasami podrzucając pacjenta, mówi o dolegliwościach albo incydentach medycznych, których nie było. To jest przykre, bo to jest jeszcze nieuczciwe, bo tu mamy problem nie tylko z samotnością, ale jeszcze z jakąś formą czasami nieuczciwości, bo wykonujemy tym ludziom niepotrzebne badania i to jest czasami problem. Także jest to problem bardziej widoczny na święta, stąd w żargonie takie powiedzenie, ale to jest przykra sprawa, to jest bardzo przykra sprawa, tak? Bo to tak się w tym żargonie utarło, że takie babcie świąteczne, bo święta z babką drożdżową na się powinien kojarzyć, a nie z osobą starszą porzucaną do szpitala. Ale bardzo ważne w tej akcji, co bym chciała podkreślić, jest to, że nie oceniamy tych rodzin i nie chcemy oceniać, chcemy zrozumieć, chcemy uwrażliwić. Nie możemy kreować społeczeństwa egoistycznego, samolubnego. Więc te akcje, jeśli uwrażliwiają społeczeństwo, to jest bardzo dobre i bardzo dobrze, żebyśmy prowokowali dyskusję, dlaczego tak się dzieje i co możemy zrobić.
Szpital często służy jako taki bardzo drogi zamiennik słabej w Polsce opieki wytchnieniowej. Bo kiedy mówimy o bliskich podrzucanych okresowo, na krótki czas do szpitala, to tak naprawdę mówimy o zjawisku, czy w tle czasami właśnie nie mówimy, a powinniśmy mówić o zjawisku wypalenia opiekuńczego. Bardzo często problem pozostawiania osób starszych w szpitalach przez rodziny jest związany z utratą samodzielności samych opiekunów. Zapominamy, że te starsze osoby są często pod stałą opieką również starszych dzieci. A jeżeli do tego dodamy gwałtownie starzejące się społeczeństwo, migrację, nie tylko te migracje zagraniczne, ale również migracje ze wsi do miast, z małych miasteczek do większych metropolii, to zobaczymy jeszcze inną warstwę, czyli seniorów, którzy są w ogóle samotni. Tak, ich nawet nikt nie podrzuci do szpitala, bo po prostu nie mają rodziny i często spędzają te święta sami. I tutaj przypomnę może taką historię, którą zresztą opisałam w felietonie dla Izby. Lekarki, która opowiadała, że mają regularnie pacjentów, którzy sami zgłaszają się na święta, często na przykład przestają kontrolować cukrzycę, żeby mieć jakiś pretekst, żeby izba ich przyjęła, z tego powodu, że są absolutnie samotni i szpital jest jedynym miejscem, w którym w czasie świąt będą z kimś. Tak? To jest jakby kolejna warstwa problemu braku polityki senioralnej i przerzucania de facto zadań systemu zabezpieczenia społecznego na system ochrony zdrowia, tylko to jest bardzo drogi i niedobry substytut, czyli zamiast pomocy wytchnieniowej dla opiekunów, zamiast pomocy dla seniorów w miejscu zamieszkania, o pomocy długoterminowej dla tych, którzy potrzebują, nie wspominając, to mamy właśnie szpital jako taki zupełnie nietrafiony i drogi substytut rzeczywistego wsparcia.
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie promuje kampanię społeczną hashtag Wspólne Święta, której celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na samotność seniorów i problem podrzucania ich do szpitali na święta. Jak przekazują organizatorzy, celem kampanii jest uwrażliwienie społeczeństwa na samotność seniorów porzucanych na święta w szpitalu oraz poruszenie problemów systemowych związanych z opieką nad osobami starszymi. Idea kampanii zrodziła się z emocji, z przekazów szeptanych i rozmów z kolegami lekarzami i koleżankami lekarkami, z którymi mieliśmy wspólne doświadczenia, że seniorzy bywają podrzucani do szpitali w okresach okołoświątecznych, powiedział prezes dr Piotr Pawliszak. Szpital nie może być lekiem na samotność. Razem z ekspertami postrzegamy to zjawisko jako objaw pewnej choroby, a dla każdej choroby można zidentyfikować przyczyny. Dlatego próbowaliśmy wskazać trzy kluczowe grupy przyczyn, jeśli chodzi o porzucanie seniorów w szpitalach. Są to niewystarczająca wrażliwość społeczna, brak edukacji społecznej co do zagrożeń wynikających z hospitalizacji osób starszych, a także brak wiedzy co do tego, jak poruszać się po systemie opieki długoterminowej.
Analizujemy system opieki długoterminowej, który może być jedną z przyczyn tego, o czym Państwo dzisiaj mówicie, czyli hospitalizacji, które w okresie świątecznym na przykład są zidentyfikowane. I jak patrzymy na polski system opieki długoterminowej, czyli tą opiekę głównie nad osobami starszymi, bo 70% osób korzystających z opieki długoterminowej to są osoby 65+, to jest kilka takich elementów, które pokazują, że trochę inaczej mamy to zorganizowane. Oczywiście finansowanie tej opieki długoterminowej jest średnio 2 razy mniejsze niż średnia unijna, jak się liczy w procencie PKB. Natomiast mamy też mniej placówek stacjonarnych, mniej placówek, mniej opieki domowej, mniej opieki dziennej. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze inne elementy, oprócz takich systemowych i organizacyjnych, które wymagają wsparcia, a mianowicie na przykład to, że Polacy bardziej niż właściwie prawie wszystkie kraje unijne są odseparowani społecznie, to znaczy mniej integracji społecznej wśród polskich osób starszych niż europejskich widzimy. Właściwie jedynym krajem, który mniej, jeszcze mniej integruje się społecznie, to są Węgry, a potem drugim krajem w kolejności jest Polska, gdzie tylko 24% osób starszych deklaruje, że spotyka się z przyjaciółmi, rodziną i znajomymi regularnie. Czyli ta samotność już zaczyna się w tym momencie. Potem jest kolejny element, gdzie 1/3 osób, kobiet w wieku 65+, mieszka samodzielnie i to jest generalnie samo w sobie dobre, natomiast w momencie, kiedy przychodzi moment, kiedy potrzebne jest wsparcie, to mieszkanie samodzielnie może powodować kłopoty. 50% osób w wieku 80+, wymaga jakiejś formy wsparcia. To też jest coś, co wymaga zorganizowania i zazwyczaj w Polsce, tak jak zresztą w krajach Europy i wielu na świecie, głównym miejscem, głównym systemem wsparcia jest rodzina. Polacy w prawie 70% deklarują, że to rodzina powinna być tym systemem wsparcia, kiedy będą potrzebować opieki długoterminowej. Natomiast w momencie, kiedy zapytaliśmy ich o to, a co się stanie, jak się pogorszy twój stan zdrowia, to mówią, że równolegle do wsparcia rodzinnego powinno istnieć wsparcie systemowe. I nagle z takiego teoretycznego rodzina pomaga, lądujemy w takim systemie, gdzie to wsparcie państwa, instytucji państwowych powinno być wzmocnione, bo prawie taki sam procent Polaków, czyli 67% i 68% Polaków uważa, że w przypadku znacznego pogorszenia się stanu zdrowia to instytucje państwowe, jak i rodzina powinna dostarczać tego wsparcia. Zapytaliśmy Polaków też, kto i ilu z nas dostarcza takiego wsparcia, głównie w opiece długoterminowej. I to jest prawie 10% dorosłych Polaków pomaga regularnie komuś z rodziny najczęściej. Czasami to jest bliska rodzina, czasami to jest dalsza rodzina. A 7% dorosłych Polaków deklaruje, że takie wsparcie dostarcza. Czyli generalnie jest tak, że to rodzina jest tym elementem wsparcia głównym. Przy brakach i dziurach różnego rodzaju systemowych ten element drugi, który przy znacznym pogorszeniu się zdrowia powinien funkcjonować, czyli opieka długoterminowa, systemowa, dzienna, całodobowa, domowa, wymaga wsparcia i wydaje się, że jest jeszcze czymś, co jest przed nami, jeżeli chodzi o systematyczny rozwój. Mieliśmy liczne badania w Polsce dotyczące starzenia się, postrzegania starzenia, ale też de facto, co się w Polsce z osobami starszymi dzieje. Natomiast z tych naszych badań społecznych wynika dosyć smutny obraz, to znaczy boimy się starości, nie rozmawiamy o starości z bliskimi, nie planujemy tego czasu na starość, a jednocześnie mamy nadzieję, że ta starość to będzie taki czas odpoczynku, realizacji hobby i spędzania czasu z rodziną. W związku z tym mamy taką trochę zróżnicowane postrzeganie. Czyli z jednej strony mam nadzieję, że będzie dobrze i będzie sielsko-czarodziejsko, ale z drugiej strony właśnie okazuje się, że jesteśmy samotni, jesteśmy niezaopiekowani, brakuje nam wsparcia systemowego. Więc być może warto też o takich rzeczach rozmawiać. Drugim elementem, o którym wydaje mi się, że warto wspomnieć, w szczególności w kontekście opieki długoterminowej, to to, że de facto prawie 500 000 ludzi w Polsce taką opiekę otrzymuje, z czego 2/3 tych ludzi, tych osób, to są osoby, które są zaopiekowane przez system pomocy społecznej, z czego 40% mniej więcej osób przebywających w DPS-ach to są osoby, które także kwalifikują się zdrowotnie do systemu instytucjonalnej, czyli całodobowej opieki w systemie ochrony zdrowia. I te dwa systemy prawie w ogóle się nie widzą. Znaczy, czy na poziomie systemowym, wymiany danych, współpracy, ścieżki pacjenta, jakości, tutaj nie ma punktów stycznych. A do tego te prawie 500 000 osób, które jest zaopiekowane przez system pomocy społecznej i system ochrony zdrowia w opiece długoterminowej, to jest kropla w morzu tego, co jest jako zjawisko całościowe, bo takich osób, które jakąś formę opieki długoterminowej od rodziny, od osób zatrudnionych tak trochę na czarno, w różnych innych formach otrzymują, jest 5 razy więcej. W związku z tym ta skala jest już w tej chwili dosyć istotna, której nie widzi system ochrony zdrowia. Jak policzyliśmy, ile wydajemy jako obywatele na opiekę nad naszymi rodzinami, mówię o osobach starszych tutaj, to jest od 2 do 5 miliardów złotych z samych naszych pieniędzy, które wydają Polacy. I z tych badań, które żeśmy przygotowali, wynika też, że te rodziny i te 9% osób w Polsce, czyli 2 miliony ludzi, którzy się kimś opiekują w Polsce, to są osoby, które pracują w tym momencie. Najczęściej mają również swoje własne dzieci, opiekują się jednocześnie kimś z rodziny osobą starszą, czyli de facto jest taka kanapkowa generacja osób, które mają tą opiekę, które jakby mają 2 razy więcej pracy de facto. Natomiast za kilkanaście lat, gdzie będziemy mieli 2 razy więcej osób 80+, a przypominam, połowa z nich będzie potrzebowała opieki, współczynniki opiekuńcze, pielęgnacyjne i tak dalej będą dramatycznie inne. Czyli mniej więcej w tej chwili na jedną osobę potrzebującą opieki przypada 2,5 średnio mniej więcej osób, które taką opiekę mogą dostarczyć. Kiedy ja będę osobą 80-letnią, nie będzie nawet jednej takiej osoby statystycznie, która mną będzie mogła się zaopiekować. W związku z tym to jest, wydaje się, ostatni moment na to, żeby pomyśleć o tych aspektach zarówno społecznych, psychologicznych, związanych z samotnością, jak i rozwiązaniach systemowych związanych z opieką domową najlepiej i długoterminową.
Profesor Magdalena Durlik zwracała uwagę, że w ramach kampanii poruszany jest temat świąteczny, ale nie jest to tylko sprawa świąt. Odkąd skończyła się pandemia koronawirusa i są normalne przyjęcia do szpitali, obserwujemy szalone zwiększenie się liczby przywożonych do naszego szpitalnego oddziału ratunkowego osób powyżej 90 lat. To są osoby, którym otoczenie nie jest w stanie zapewnić opieki długoterminowej. Jest ogromna potrzeba zapewnienia takim osobom opieki właśnie długoterminowej w domach, czy w domach opieki, czy zakładach opiekuńczo-leczniczych, ale te święta bywają smutne. Bo cóż takiego możemy zapewnić pacjentom, mówiła profesor Durlik. Społeczeństwo się starzeje, to powoduje, że w szpitalach mamy bardzo dużo pacjentów w okresie świąt. Kiedyś aż tylu nie było. Punktem wyjścia dla debaty i samej kampanii, przypomnę Państwu, hashtag wspólne święta, jest zjawisko wykorzystywania szpitala przez rodziny osób starszych jako miejsca, gdzie senior może przeczekać święta, nie będąc obciążeniem dla swojej rodziny. Cel kampanii Wspólne Święta jest jasny – powstrzymać zjawisko oddawania seniorów na przechowanie na okres świąt do szpitali. Działania mają zwrócić uwagę na ten właśnie palący społeczny problem.
Jeżeli pacjent trafia do szpitala i starsza osoba, która do tej pory była samodzielna, chodziła i jakoś sobie tam radziła z tymi obowiązkami domowymi, trafia do szpitala i przez jakiś czas jest hospitalizowana, przy czym jest wypisywana do domu. I tutaj dzwoni się do rodziny i mówi się, że pacjent ma być zabrany do domu. I w tym momencie wydaje mi się, że tutaj system też nie daje wsparcia tym rodzinom, które tych pacjentów zabierają do domu. Oni bardzo często do nas dzwonią na infolinię i pytają, co mają zrobić. Oni się gubią w systemie, co mają w zasadzie zrobić, gdzie uzyskają informacje, gdzie uzyskają pomoc, w jaki sposób mają tę osobę zabezpieczyć. To jest pierwsza sprawa. I to czasami w wielu przypadkach te osoby przerasta. No w jaki sposób informujemy, gdzie i co można oczywiście takiego pacjenta skierować. I tutaj też do rzecznika najczęściej trafiają takie przypadki, że właśnie pacjent trafia i jest wypisywany do ZOL-u i musi czekać pół roku, czy 4 miesiące, czy 3 miesiące, a komercyjnie w wielu przypadkach no, przy emeryturach tych osób seniorów niestety jest tych osób nie stać na to, żeby mogli korzystać z tej komercyjnej opieki. I wtedy w tym okresie no, jakby zrzuca się też na rodzinę obowiązek, że rodzina ma zapewnić wsparcie, pomoc i rzeczywiście no, jakoś sobie te rodziny radzą, jakoś trochę dają do prywatnego ZOL-u, później pacjent przychodzi w ramach ubezpieczenia i jakoś sobie z tym radzą. No ale do tej opieki wytchnieniowej też ta opieka należy się tylko osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Czyli nie mówimy o takich seniorach, którzy jeszcze chodzą, są w miarę samodzielni i wyjdą ze szpitala i potrzebują takiego wsparcia właśnie środowiskowego, tylko mówimy o takich osobach, które rzeczywiście są niesamodzielne, osoby niepełnosprawne i seniorzy, którzy mają ten znaczny stopień niepełnosprawności, muszą jeszcze spełniać określoną skalę, żeby w ogóle można było z tej pomocy skorzystać. I tak właściwie ta rodzina zostaje z tym problemem sama. Myślę, że bardzo ważne jest tutaj właśnie współpraca tej kwestii, tego środowiska medycznego właśnie ze środowiskiem pomocy społecznej, bo to, co tutaj już pan profesor wspomniał, te centra zdrowia, one też nie wystarczy tam tylko opieka społeczna, tak? Jakieś wsparcie, to, że pacjent przyjdzie, że będzie tam przebywał, ale, czy tam senior, ale chodzi też o to, żeby tam było takie wsparcie medyczne, tak? Bo seniorzy bardzo często potrzebują takiego wsparcia, żeby chociażby ktoś przyszedł i na chwilę z nimi porozmawiał. Ja może podam taki przykład, że w POZ-ach, w których zrobiono takie kluby seniora, gdzie ci pacjenci mogą przyjść i sobie porozmawiać i pan doktor im tam zmierzy cukier, ciśnienie i tak dalej, no to w tym momencie wizyty u lekarzy POZ-u spadają o 20-25%, to nawet 30% w niektórych POZ-ach, więc tutaj to pokazuje, jak duże jest wsparcie i potrzeba zaopiekowania tych osób, ale myślę, że też podstawą jest właśnie skrócenie tych kolejek do zakładów opiekuńczo-leczniczych, bo to jest też jedna z takich, wydaje się, w tej chwili największych bolączek, chociaż zdajmy sobie sprawę, że tam trafiają tylko pacjenci w takim stanie rzeczywiście ciężkim.
Chciałam jeszcze tutaj zwrócić uwagę na to, że konieczność na przykład posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności to jest często sprawa, o której rodzina nie wie. I w szczególności, jeżeli sam opiekun jest już w wieku senioralnym i ma jeszcze starszego rodzica albo krewnego pod opieką, to w tym momencie, kiedy jest już rzeczywiście potrzeba skierowania do ZOL-u, okazuje się, że nie ma żadnych papierów. Tak? To znaczy, że rodzina nie jest w stanie tego ogarnąć. I tutaj jest potrzebne jeszcze po pierwsze uświadamianie o konieczności pozyskania takiego orzeczenia, ale też wsparcie, ponieważ wypełnienie tych wszystkich formalności jest bardzo skomplikowane i często przerasta możliwość nie tylko samej osoby starszej, która jest skierowana do ZOL-u, bo to są często też już osoby właściwie niezdolne do podejmowania tego typu decyzji, ale również przekracza możliwości rodziny. A druga rzecz to to, żeby jakoś wesprzeć rodziny, czyli żeby odejść od tego modelu familizm bez wsparcia, czyli zrzucamy problem opieki nad osobą z ograniczoną samodzielnością na rodzinę, to potrzebne są bardzo mocne szkolenia w zakresie czynności opiekuńczych dla rodziny pacjenta wypisywanego do domu. To jest w ogóle bardzo brakujące ogniwo. Mamy jakieś organizacje pozarządowe tu, to tam, prawda, które na przykład specjalizują się w tym, żeby szkolić rodziny osób czy pacjentów po udarze, ale to nie są rozwiązania systemowe. A to też by bardzo wsparło te rodziny i prawdopodobnie odciążyłoby też tą presję na opiekę długoterminową.
Właśnie pracownicy socjalni. Tutaj pani doktor dobrze powiedziała, znaczy jakby zauważyła ten problem, że ten pracownik socjalny, jeżeli pomoże tej rodzinie wypełnić dokumenty, tak jak i wskazać jakąś możliwość, czy ewentualnie gdzie można tego pacjenta zaopiekować, to jest też bardzo ważne. Czyli tu też pokazuje się, że ta opieka społeczna i pomoc medyczna, że to zawsze wszędzie się gdzieś tam zazębia.
Bo problem jest taki prosty, proszę Państwa, bo to on jest wielopłaszczyznowy, bo z punktu widzenia szpitala, tego co Pan Profesor mówił, to faktycznie chciałabym rozwiązania systemowego, bo bym chciała wiedzieć, gdzie lekarze mają przekierować, co mamy rodzinie powiedzieć i tak dalej. Ale mieliśmy rozmawiać też o problemie samotności. Bym chciała nawiązać do tej kampanii społecznej. Powiem Państwu tak, że pacjent się czuje samotnie nie tylko spędzając święta w szpitalu. On jest samotny w ZOL-u i on jest samotny w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. I najtrudniejszą sytuacją dla szpitala jest to, kiedy pracownik socjalny rozmawia z rodziną i rodzina mówi co innego, a pacjent mówi co innego, bo pacjent chce wrócić do domu. I dla pacjenta najważniejszy jest jego kąt, on chce wrócić do domu, tak? I on chce być wśród swoich bliskich. Natomiast w związku z tym, ale będą pacjenci różni, będą pacjenci, którzy będą mogli i czyli jakby tą całą dyskusję powinniśmy trochę posegregować, bo to wsparcie rodzin jest bardzo ważne. Myślę, że organizacje pozarządowe być może powinny powstawać organizacje, które odciążą system ochrony zdrowia i zagospodarują seniorów, tak, żeby dać im trochę tej radości życia. Ale powstanie tylko zakładów opiekuńczo-leczniczych nie rozwiąże problemu samotności pacjenta. A czasami pacjenci z ZOL-u wzywają karetkę i woli przyjść do szpitala, bo w ZOL-u pielęgniarka tylko podaje posiłek i tam mają te kontakty rzadsze. W szpitalu jest to zainteresowanie większe, więc są i takie sytuacje. Więc problem jest bardzo złożony i tak jednostkowo go nie rozwiążemy. Trzeba popatrzeć i ocenić wszystkie aspekty tego problemu.
Tutaj pełna zgoda, przecież generalnie idziemy w stronę deinstytucjonalizacji opieki, prawda? W ogóle nad osobami niesamodzielnymi i na pewno nie byłoby dobrze, gdyby z tej dyskusji powstało wrażenie, że jesteśmy, tutaj bo myślę, że nikt z nas nie jest zwolennikiem właśnie położenia nacisku na wytwarzanie DPS-ów czy zakładów opiekuńczo-leczniczych. Niemniej jednak właśnie bez wsparcia systemowego, czyli nie programów, które są krótkoterminowe i realizowane tylko z grantów przez organizacje pozarządowe, ale właśnie takich naprawdę trwałych rozwiązań, które wesprą rodziny, to będziemy mieć właśnie ten taki model, w którym mamy dwa zupełnie skrajne bieguny, czyli rodziny przeciążone opieką albo duże instytucje opiekujące się tymi, którzy są samotni albo dla których już rodziny nie mają po prostu zasobów.
Może bym tylko dodał w kwestii właśnie tych ośrodków opieki długoterminowej, czy hospicjów, zakładów medycyny, czy oddziałów medycyny paliatywnej, że oczywiście jako praktyk mówię o tym, że potrzeba jest tworzenia tam miejsc i łóżek, bo no to są oczywiście dedykowane miejsca dla tych najciężej chorych pacjentów, którzy docierając do szpitala i z tą wielochorobowością albo w schyłkowym okresie wielu chorób, bo pamiętajmy, dziś mamy tych 80-90-latków z schyłkową niewydolnością serca, ze schyłkową niewydolnością oddechową, tak? I no, pozostawienie ich, no, mamy dylemat, gdzie ich wysłać, tak? Z jednej strony serce mówi do domu, z drugiej strony widzimy przerażenie rodziny i dziś niejednokrotnie musimy stworzyć takie miejsca, gdzie w sposób świadomy i profesjonalny te osoby będą miały wsparcie. Stąd jakby też ta mowa o tych oczywiście zakładach, ale one oczywiście są tylko dla tych najciężej chorych, a tak jak już Państwo tu wspominali, ci chorzy powinni mieć wsparcie rodzin i tak jak tu padało, pewnie te rodziny łatwiej by przejmowały i opiekowały się, gdyby miały szanse przeszkolenia przygotowane do tego, żeby podjąć tę opiekę. To jest takie niby właściwie błahe, nam się wydaje, no dobrze, no przekażemy, no prosta opieka, karmienie i tak dalej, ale wbrew pozorom padają proste pytania, jak go posadzić, jak karmić, no jak zmienić opatrunek, jak podać lek, no to, co dla nas jest oczywiste, urasta dla rodziny do niebywałego problemu i pewnie to szkolenie by na pewno było niezbędne.